I'm going to speak to you from the book of Matthew.
Dzisiaj będę mówił w oparciu o Ewangelię Mateusza.
The 13th chapter of the book of Matthew.
13 rozdział Ewangelii Mateusza.
The 3rd verse to the 9th verse.
Od 3 do 9 wiersza. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, aże nie miały korzenia, uschły. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha.
In this passage of scripture, Jesus talks about four kinds of people.
W tym fragmencie Pisma Świętego Jezus mówi o czterech rodzajach ludzi.
Everybody in this place is one of these four types of people.
I każdy z nas mieści się w jednej z tych czterech kategorii ludzi.
You have to decide which one you're in.
I wy musicie sami określić, do której należycie.
But everybody is one of these four.
Ale każdy z nas jest jednym z tych czterech.
This is the only parable in the Bible.
Jest to jedyny fragment w Piśmie Świętym,
where Jesus takes the time to actually explain what he's talking about.
Gdzie Jezus poświęca czas, by wyjaśnić, o czym mówi.
He doesn't want to leave it up to the theologians or the preachers.
I upewnia się, by przypadkiem nie zrobili tego teologowie lub kaznodzieje.
He's going to explain this parable himself.
Sam osobiście tłumaczy znaczenie tej przypowieści.
Starting in the 19th verse and going through the 23rd verse, he explains what this parable is about.
Od 19 do 23 wiersza wyjaśnia, czego dotyczy ta przypowieść.
In the 19th verse, he talks about the seeds that fall by the wayside.
W 19 wierszu mówi o tych ziarnach, które padły na drogę.
And he says that these are the people who hear the word of God.
To są ludzie, którzy słuchają słowa Bożego.
And though they hear it, they don't really understand it.
I mówi, jak pod działaniem szatana słyszą, a nie rozumieją.
They don't get it.
Nie przyjmują.
Somehow it doesn't get into their heads.
W jakiś sposób nie dociera to do ich umysłu.
It doesn't get into their hearts.
Nie dociera do serca.
They hear it, but they really don't understand it.
Słyszą i nie rozumieją.
There are some people here today.
Są także i tutaj tacy.
Who have heard the story of Jesus.
Którzy słyszeli historię Jezusa.
Who have heard it over and over again.
Którzy stale na nowo ją słyszą.
But still do not get it.
Ale wciąż nie przyjmują.
Still do not grasp it.
Wciąż nie pojmują.
So before I leave.
Zatem zanim wyjadę.
I want to communicate it one last time.
Po raz ostatni chcę wam jasno powiedzieć.
The message is this.
Że takie jest to poselstwo, że Jezus jest tutaj. On nie przyszedł tutaj, by was potępiać. I nie przyszedł, by posyłać was do piekła, ale by wyrazić swoją miłość, by uczynić twoje życie lepszym, by być odpowiedzią na twoje problemy i by sprawić ci drogę dojścia do nieba. Chcieliście zrozumieć, że przyszedł po to, by wyrazić swoją miłość do ciebie.
I have a friend named Brennan Manning.
Mam przyjaciela Brennan Manning.
Brennan Manning was in Korea during the Korean War.
W czasie wojny koreańskiej walczył w Korei.
He was in a trench.
I walczył tam w okopie.
And he was there with his best friend.
Był tam wraz ze swoim najlepszym przyjacielem.
His best friend was John.
Na imię on miał Jan.
It was nighttime.
Było i to już późno wieczorem.
It was very cold.
Było bardzo zimno.
They had a fire going.
Dlatego zapalili sobie małe ognisko.
John was eating a candy bar.
I Janek akurat jadł jakiegoś andruta.
When suddenly out of the darkness,
kiedy nagle z ciemności
there came a hand grenade into the trench.
Ktoś rzucił granat do ich okopu.
It seemed like an eternity.
Wydawało się, jakby to wieczność trwało.
But in reality, it was only a split second.
A właściwie był to ułamek sekundy.
John smiled at him.
John Jan uśmiechnął się do mego przyjaciela.
He winked his eye.
Puścił mu oko.
He threw the candy bar over his shoulder.
Wziął granat, rzucił sobie za plecy.
And he threw himself on hand grenade.
A potem rzucił się i swoim ciałem nakrył granat.
The hand grenade exploded.
I granat wybuchł.
It tore John's body apart.
Rozerwało ciało Janka.
But John saved Brennan's life.
Ale w ten sposób Janek uratował życie Brennana.
When the war was over,
kiedy wojna się skończyła,
Brennan returned to the United States.
Mój przyjaciel wrócił do Stanów.
He went to visit John's family.
I udał się, by odwiedzić rodziców Johna.
They sat together having tea.
Siedzieli razem, pili herbatę.
John's elderly mother and father,
i ci starsi rodzice od Johna
and my friend Brennan Manning.
I mój przyjaciel Brennan.
In the conversation,
i w czasie tej rozmowy
Brennan asked this question.
Mój przyjaciel zadał to pytanie.
Did John ever write and tell you about me?
Czy John kiedykolwiek pisał do was, pisał coś na mój temat?
And the mother said yes.
I matka mówiła, tak, pisał.
What do you want to know?
Co chcesz wiedzieć?
Did he ever tell you that he loved me?
Czy kiedykolwiek pisał, czy mnie kocha?
The woman stood up in anger.
Kobieta wstała zagniewana.
The cup and the saucer were trembling in her hand.
W drżących rękach nie umiała utrzymać filiżanki.
And she took the cup and the saucer.
Wzięła w końcu tą filiżankę.
And she smashed them to the
floor. I z całej siły rozbiła podłogę.
And she said, "Curse you, Brennan."
I powiedziała, o biada ci!
Curse you, Brennan.
Biada ci!
The man died for you.
Ten człowiek zmarł za ciebie.
The man died for you.
On zginął za ciebie.
And you want to know how much he loved you.
I ty chcesz wiedzieć, czy on cię w ogóle kochał?
This is what I am here to say.
I to chcę wam powiedzieć.
Jesus loves you.
Jezus cię kocha.
And you dare not question that.
Dlatego nie podawaj tego wątpliwości.
If you ask, does he love me?
Jeżeli się zastanawiasz, czy on mnie kocha.
I can only say back to you.
Jedynie powiem, biada ci.
The man died for you.
Ten człowiek zmarł za ciebie.
The man died for you.
On zginął za ciebie.
Greater love hath no man than this.
Dalej wątpisz
to. The man lays down his life for
ten człowiek, który złożył swoje życie za przyjaciół.
Jesus considers you his friend.
Jezus traktuje cię jako przyjaciela.
And he died to prove it.
On zmarł, by ci to dowieść.
Let me explain why he died.
A dlaczego zmarł?
Because he wanted it to be possible for you to see God.
Bo chciał dać ci możliwość, byś mógł dotrzeć do Boga.
He wanted you to be able to go to God when you die.
Chciał, byś po śmierci mógł spotkać się z Bogiem.
He wanted God to be close to you in the midst of this life.
Chciał, żeby Bóg był ci blisko w twoim życiu.
And you can't be close to God unless you're free of sin.
I nie jesteś w stanie być blisko Boga, jak długo nie pozbędziesz się grzechu.
You cannot be with God unless you are free of sin.
Nie jesteś w stanie przebywać z Bogiem, jak długo jesteś oddalony od Niego.
The Bible says,
Biblia mówi,
God is a holy God.
Bóg jest święty.
He is a very holy God.
Jest bardzo święty.
And because he is holy,
skoro jest tak święty,
he cannot tolerate sin.
Nie toleruje grzechu.
So if you come with sin in your life,
dlatego jeżeli ty przychodzisz z grzechem w swoim
God
życiu,
cannot tolerate you.
Bóg nie może cię tolerować.
He loves you,
on cię kocha,
but he cannot stand to be near you.
Ale nie może pozwolić ci, byś się do niego zbliżył.
He loves you,
on cię kocha,
but because he is holy,
ale skoro jest święty,
he cannot be close to you.
Nie może się zbliżyć do ciebie.
That's why Jesus came into the
i dlatego Jezus przyszedł na świat. Przyszedł, by wziąć twój grzech na siebie. I tam na krzyżu on cały twój grzech wziął na siebie. Wziął go na siebie i uczynił własnym. Uwolnił cię. Tak śpiewaliśmy przed chwilą. W Chrystusie jesteś obmyty. W Chrystusie jesteś oczyszczony. W Jezusie umierającym na krzyżu on wziął na siebie twoją karę. Dla twoich występków został ukarany, a twój grzech uczynił swoim własnym. Obmył cię. Skoro jesteś oczyszczonym przez Niego, możesz być teraz przedstawiony Bogu jako ktoś czysty, ktoś oświęty, ktoś, kto już jest godny przyjęcia. Jezus umarł na krzyżu, abyś mógł być przez Boga przyjęty. Jesteś teraz do przyjęcia godny.
And you don't have to worry when you die.
I nie musisz się już martwić, co będzie po śmierci.
When you die, he will welcome you into heaven.
Bo kiedy umrzesz, on cię powita w niebie.
Because you will be freed from sin.
Bo będziesz wolny od grzechu.
And the holy God,
a święty Bóg,
the God who cannot tolerate sin,
Bóg, który nie toleruje grzechu,
will be able to accept you.
Będzie w stanie cię przyjąć.
Because of what Jesus did.
Ze względu na to, co Jezus uczynił.
I hope you understand that.
Mam nadzieję, że to rozumiecie.
I hope you understand what Jesus did for you.
Mam nadzieję, że już teraz wiecie, co Jezus dla ciebie uczynił.
But he not only died for,
ale on nie tylko zmarł za ciebie, ale został wzbudzony z martwych, wstąpił do niebios i wróci, by być z nami. Tym, który wrócił, to jest Duch Święty. Kiedy był Jezus w ciele, mógł być wówczas tylko naraz w jednym miejscu, ale teraz, gdy wrócił w osobie Ducha Świętego, może być w każdym z nas, w każdym momencie każdego dnia, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Jezus, który zmarł za ciebie, jest z tobą dzisiaj i także i teraz. I o co prosi? Prosi, byś pozwolił mu ciebie zmienić. Byś pozwolił mu obmyć się. Byś pozwolił mu być przyjacielem. By mógł z nim chodzić i rozmawiać. Jezus prosi, byś przyjął go jako swego Zbawiciela. Nie bądź podobny do tych, którzy słyszą poselstwo i nie rozumieją go. Jezus mówi, że wcześniej czy później tacy ludzie, przychodzi do nich szatan i nawet zabiera im pamięć tego, co usłyszeli. Jeżeli powiesz, a ja postaram się to jednak zapamiętać i pewnego dnia sobie przypomnę, pewnego dnia, gdy już będę gotów umierać, wtedy sobie przypomnę, wtedy się powierzę Jezusowi. Pismo mówi, jeżeli słyszycie te rzeczy i nie powierzacie się Chrystusowi, przychodzi szatan i zabiera nawet pamięć o Jezusie z waszego umysłu. A więc jeżeli go potrzebujecie, nie będziecie w stanie potem go sobie przypomnieć. I wtedy umrzecie w samotności, bez Chrystusa. I wtedy będziecie wieczność spędzać bez Niego. Nie bądźcie głupcami. Dzisiaj jest ten właściwy dzień. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Powierzcie się Jezusowi dzisiaj. Wiersz 20 tego fragmentu mówi coś takiego. Są inni ludzie, którzy są podobni jak ziarna padające na drogę. To są ludzie, którzy rozumieją poselstwo. Którzy przyjmują Chrystusa. Którzy wierzą w Jezusa. I wyrażają ogromny entuzjazm. Mówią, halleluja! Kocham Jezusa! Śpiewają, klaszczą w dłonie. Ale nie mają w sobie głębi. Nie jest to nic więcej jak chwilowy entuzjazm. Ilekroć przyjeżdżam na takie spotkania jak to, wtedy boję się, bo każdy jest entuzjastycznie nastawiony do Jezusa. Śpiewamy, klaszczemy, nawet tańczymy w Jego obecności. I kiedy pytam, kochacie Jezusa? Wszyscy mówicie, tak, kochamy Jezusa. Kiedy mówię, wyraźcie aplauz Jezusowi, wszyscy to robią. Każdy jest entuzjastycznie nastawiony do Jezusa. Ale Jezus mówi, sam entuzjazm nie wystarczy. Musicie rozwinąć głębię. Ale co to znaczy, zapytasz? Musisz stać się głęboko duchową osobą. Ale jak to uczynić? Zaraz ci wyjaśnię. Jezus daje nam dwie rzeczy, które uczynią nas osobami duchowymi. Daje nam swoje słowo. I daje nam modlitwę. Kiedy czytasz Biblię, on wtedy czyni cię coraz to głębszą osobą. Kiedy studiujesz Słowo, ono cię pogłębia duchowo. Ludzie, którzy nie czytają Pisma Świętego i nie modlą się regularnie. Ludzie, którzy nie kultywują społeczności indywidualnie z Bogiem. Nie rozwijają głębi w sobie. I wcześniej czy później, kiedy się pojawią trudności, odwracają się od Jezusa. Tracą wiarę. Rezygnują. O tym mówi Pismo. Chcę wam zadać pytanie. Czy czytasz Biblię? Ludzie mnie często pytają, czy trudno jest czytać Biblię? Próbuję czytać Biblię. Zacząłem na początku, skończyłem na końcu. No przynajmniej spróbowałem przeczytać. Ale stało się to nudne. Nawet nie rozumiałem tego, co czytałem. A ty chcesz, bym stale czytał Biblię? Biblia jest czymś innym niż podręcznik matematyki. Kiedy bierzesz podręcznik matematyki w szkole, na początku jest materiał łatwiejszy. Na samym początku jest to, co jest łatwe do zrozumienia. I w miarę jak czytasz coraz dalej, staje się to coraz bardziej skomplikowane, coraz trudniejsze. Na początku jest materiał łatwy. Materiał trudny jest na końcu. I nie tak napisana jest Biblia. Najłatwiejszą księgą w Biblii jest Ewangelia Marka.
It was the book that John Mark used when he tried to teach new Christians about what Jesus was teaching.
To jest ta nauka, którą Jan Mark się posługiwał, gdy opiekował się ludźmi nowonarodzonymi i nauczał ich o Jezusie.
If you were a member of the early church,
gdybyście byli członkami wczesnego kościoła,
the first part of the Bible that you would have ever studied,
wtedy pierwsza część Biblii, którą w ogóle byście studiowali,
would be what we call the book of Mark.
Byłaby to, co dzisiaj nazywamy Ewangelią Marka.
That's the place to begin.
Tam należy zacząć.
It's the story of Jesus.
Jest to historia Jezusa
in its simplest form.
W najbardziej prostej formie.
If you want to become a deep Christian,
jeżeli chcesz być głębokim chrześcijaninem. Sugeruję, byś tutaj zaczął. Byś przeczytał Ewangelię Marka. I nie raz, ale stale na nowo. Gdy ja byłem nowonarodzonym chrześcijaninem, zacząłem czytać Ewangelię Marka. I przeczytałem 10 razy. Na przestrzeni 2 miesięcy. 10-krotnie przeczytałem Ewangelię Marka. Stale na nowo. Aż ją poznałem. Wiedziałem wszystko o niej. Mogłem recytować wersety z niej. Mogłem powiedzieć, co jest w każdym rozdziale. I nie oddalałem się od tej księgi, aż ją w pełni pojąłem. Znałem ją wręcz na pamięć. I wtedy dopiero sięgnąłem do innej księgi. I to był list Jakuba. List Jakuba tłumaczy, jak żyć jako chrześcijanin. Mówi o tym, jak zwracać się w mowie do innych ludzi. Jak się zachowywać. W jaki sposób podchodzić do pieniędzy. W jaki sposób podchodzić do ubogich. W jaki sposób podchodzić do bogatych. W jaki sposób radzić sobie w rodzinie. Szczegóły dotyczące każdego dnia. Wszystko to jest w liście Jakuba. I dlatego to samo zrobiłem z listem Jakuba. Czytałem 10 razy. I proszę, byście też to uczynili. Byście stali się głębokimi chrześcijanami. Nie chciałbym, byście byli tylko chwilowo entuzjastyczni. Chcę, byście rozwinęli głębię. I nie rozwiniecie głębi, jeżeli nie będziecie mieli nawyku czytania Bożego Słowa. I dlatego zacznijcie od tych rozdziałów, które są najłatwiejsze, najprostsze do zrozumienia. Ewangelia Marka, list Jakuba. I potem zacznijcie modlić się. Ale są dwie rzeczy dotyczące modlitwy. Pierwsze, powiedzieć Bogu to, co musimy Mu powiedzieć. Może powinniście to sobie napisać. O ludzi, których, o których chcecie się modlić, czy o rzeczy, o które chcecie zabiegać. I to wszystko należy Bogu powiedzieć. Ale Biblia mówi coś takiego. Bóg tak i tak dobrze wie, zanim otworzysz usta, o co chcesz wołać. Nie musisz Mu mówić, jakie masz potrzeby. To dlaczego powiesz, każe mi to mówić? Bóg nie musi tego słyszeć od ciebie. Ale ty musisz to Bogu powiedzieć, byś sobie uświadomił, jak bardzo jesteś od Niego uzależniony, by twoje potrzeby były napotkane. I Bóg znajduje rozkosz, gdy słyszysz, gdy Jego lud się do Niego modli. On się rozkoszuje faktem, gdy Jego lud ogłasza swoje potrzeby. Kiedy to ujawniasz przed Bogiem, kiedy wypowiadasz te prośby, to, co wyznajesz, wyrażasz przez to, jak bardzo zależysz na Nim, uzależniasz się od Niego w napotkaniu Twoich potrzeb. Mówisz Mu to, o czym On wie, ale przyznajesz się do tego, że potrzebujesz pomocy Jezusa, że bez Niego nie jesteś w stanie sprostać. I kiedy wyznasz swoją potrzebę i zależność od Niego, On Ci wtedy odpowiada. Odpowie Ci w modlitwie. Ale jest też inna strona modlitwy. Bo mówiąc już Bogu to, o czym On wie, musimy się nauczyć słuchać Boga. Jeżeli ja dzwonię do Henryka i zaczynam mówić, Henryk, cieszę się, mogę z Tobą rozmawiać. Cieszę się na przyjazd do Polski. Cieszę się, że poznam Twoich przyjaciół. Cieszę się, że będę mógł zwiastować Ewangelię. Jeszcze nie byłem w Polsce. Będziemy mieli wspólny czas razem. Dziękuję Ci bardzo. I odkładam słuchawkę. I zwracam się do żony. I mówię jej, to jest dziwak z tego Henryka. Nigdy się do mnie nie odzywa. Mówię do niego przez telefon. On nawet się nie odezwał. A żona mówi, ty głupcze. Przez cały czas ty gadałeś. Przez cały czas nadawałeś. A kiedy skończyłeś nadawać, odłożyłeś słuchawkę. Nie dałeś mu szansy, żeby gębę otworzył. Nie słuchałeś, co on chciał powiedzieć. A czy my się tak nie modlimy? Mówimy. I zagadujemy go o tym wszystkim, o czym on wie. A kiedy już powiedzieliśmy to wszystko, o czym on wie, odkładamy słuchawkę i mówimy, Bóg w ogóle do mnie nie przemawia. W ogóle się do mnie nie odzywa. Jesteście głupcami. Nie dajcie mu szansy. Biblia mówi: uciszcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Inaczej mówiąc, zamknij się. Pozwól, że coś powiem. Tak Bóg ci dzisiaj mówi. Bóg nie mówi słowami. Nie jakimś grzmotem wielkim. Ale przemawia w Słowie. I wcale nie mówi, że jakimś grzmotem przychodzi. Postacią wielkiej burzy czy trzęsienia ziemi. Kiedy Bóg przemawia, przemawia łagodnym, cichym głosem. I w twoim środku. W głębi twojego serca. Nawet nie używając słów. Mówi przez odczucia. Czujesz, że porusza się w twoim życiu. Widzisz, że cię prowadzi. Widzisz, że tobą kieruje. Musisz posłuchać Boga. W moim życiu. Ja muszę się oddalać od innych ludzi. Muszę mieć czas wyciszenia. Bo potrzebuję ja 15 minut, by mój umysł uciszyć przed modlitwą. Bo mój umysł wciąż się miota jak piłeczka ping-pongowa. Nie jestem w stanie się skoncentrować. Zaczynam się modlić. I zaczynam myśleć o wszystkich problemach, jakie mam. Mówię o tym wszystkim, co mam zrobić. Pamiętam, że coś tu nie zrobiłem. Jakieś problemy tam. I nie mogę się skoncentrować na Jezusie. Potrzebuję 15 minut, by się w środku wyciszyć, uspokoić i skoncentrować na Jezusie. Jest taka pieśń, którą śpiewamy w Stanach. I słowa brzmią w ten sposób. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Spójrz w Jego cudowną twarz. I wszystko tu na ziemi się od Ciebie oddali. W świetle Jego chwały. Musisz wyciszyć się w modlitwie. Nie tylko gadać przed Bogiem, ale wewnętrznie się wyciszyć. I w tej ciszy oczekiwać na Boga. Biblia mówi, byśmy oczekiwali w cierpliwości na Boga, a On pokieruje naszymi krokami. Czekaj w uciszeniu przed Bogiem. On przyjdzie do Ciebie. Bądźmy szczerymi. Kiedy ostatni raz słuchaliśmy Boga? Kiedy ostatni raz mówiliśmy z Nim? I wewnętrznie się wyciszyliśmy. Byliśmy wyciszeni. I pozwoliliśmy Mu, by wszedł w nas, byśmy Go mogli odczuć, by mówił do nas. Jeżeli nie czytasz Pisma, jeżeli nie modlisz się tak, jak teraz mówimy, nigdy nie staniesz się głębszą osobą. Będziesz przychodził na takie spotkania, będziesz bardzo entuzjastyczny odnośnie Jezusa, będziesz śpiewał, klaskał, ale to nie potrwa za długo. Za tydzień odtąd będziesz tym samym, który tu przyjechał wcześniej. Nic się nie zmieni. Popadniesz w te same nawyki. A Jezus mówi: ci, którzy przyjmują słowo z entuzjazmem, ale nie mają w sobie głębi, nie kultywują czytania słowa i życia modlitewnego, mają wiarę, która zbyt długo nie potrwa. Ja nie mówię o utraceniu zbawienia. Ja mówię o przybliżaniu się nieustannym do Boga. I kiedy nadchodzą trudności, bardzo ci łatwo będzie zdryfować od Boga i będziesz popadał w grzech. Nie bądźcie do takich podobni. Powierzcie się dzisiaj Bogu. Zawierzcie przymierze, że nie tylko zawierzycie Jezusowi, ale staniecie się głęboko duchową osobą, która się oprze pokuszeniom. Wiersz 22 mówi coś takiego. Ale są tacy, którzy przyjmują Boże Słowo i stają się chrześcijanami, ale jest coś, co hamuje ich wiarę. Są jak roślina wzrastająca i chwasty ją tłumią. Może jesteś do kogoś takiego podobny. Może jesteś kimś, kto przyjmuje Jezusa. Ale wiara została wyssana z ciebie. Ale co może ze mnie wiary wyssać, zapytasz? Biblia mówi. Są ci, którzy przyjmują Boże Słowo. Ale słuchajcie uważnie. Chaos tego świata i zwodniczy blicht bogactwa niszczą ich wiarę. Pieniądze niszczą wiarę? Zapewne tak. Ludzie uciekli przed komunizmem. I teraz już wchodzą w system kapitalistyczny. Nie bądźcie tacy naiwni. Kapitalizm wcale nie jest systemem chrześcijańskim. Jest tak samo materialistycznym jak komunizm. Kapitalizm tak samo zniszczy waszą duszę jak komunizm to czynił. Niepotrzebny wam jest nowy system ekonomiczny. Potrzebujecie przeżywania Boga. Ja żyję w społeczeństwie kapitalistycznym. Ja żyję w społeczeństwie, gdzie większość są bogatymi. I to bogactwo niszczy ich wiarę. No ale ty mówisz, przecież chodzą do kościoła w Ameryce. Większość ludzi w Ameryce chodzi do kościoła. Może chodzić do kościoła, a wcale nie być chrześcijaninem. Nie chcij nas źle rozumieć. Wcale ci nie namawiamy, byś włączył się w jakąś organizację. I wcale nie namawiamy cię, byś był baptystą, czy luteraninem, czy katolikiem, czy prezbiterianinem, czy zielonoświątkowcem. Ja cię zapraszam, byś poznał Jezusa. Chcę, byś był zmieniony przez Jezusa. Członkostwo cię nie zbawi. Jedynie Jezus zbawia. Jeżeli mówisz, jestem członkiem Kościoła, jestem ochrzczony, to nie wystarczy. Musisz mieć w sobie żywego Boga. Musisz mieć Jezusa w sobie. Adolf Hitler też był ochrzczony. Stalin też był ochrzczony. Większość największych okrutników na świecie byli ochrzczonymi. Większość najokrutniejszych ludzi na świecie współczesnie żyjących należą do Kościoła. Może należy do Kościoła i nie znać dalej Jezusa. Wybaczcie mi, bo już mnie to pobudza. Biedny Henryk nie nadąża. Bo jestem tak podniecony, by wam wyrazić, że nie mogę się doczekać, by znowu coś powiedzieć. I te przerwy, ten przerywacz mi stale przeszkadza. A chcę, żebyście wysłuchali mnie. Chcę, żebyście wysłuchali poselstwa. W 10 rozdziale Ewangelii Marka jest mowa o młodym człowieku, który przyszedł do Jezusa. Był to bogaty młodzieniec. I zapytał, co mam czynić, by mieć życie wieczne? Jezus zapytał, znasz przykazania? Nie zabijaj, nie kradnij, nie mu fałszywego świadectwa? Młody człowiek powiedział, od młodości przestrzegam tego wszystkiego. I Jezus w miłości do niego mówi, jesteś dobrym człowiekiem. Należy do kościoła. To wówczas była synagoga. I przestrzegasz prawo Boże. Ale brak ci jednej rzeczy. Sprzedaj to, co masz i daj to ubogim. I weź krzyż i naśladuj mnie. Jezus powiedział to młodzieńcowi. Nie ze względu na ubogich, nie dlatego, że to ubodzy potrzebowali jego pieniędzy, ale to ten młodzieniec musiał się pozbyć swoich pieniędzy. Bo materialne rzeczy odwrócą twój wzrok od Jezusa. Tak wielu z was, młodzi ludzie tutaj, w myśli i w sercu, myślicie, chciałbym bardzo, by mieć mnóstwo pieniędzy, bym wiele mógł kupić, bym mógł mieć to, co jest w reklamie telewizyjnej. I gdybym już to wszystko miał, byłbym szczęśliwy. Gdybym mógł mieć drogi samochód, wspaniałe ubrania, klejnoty. Gdybym miał pieniądze, by podróżować wszędzie, wtedy byłbym szczęśliwy. I Jezus mówi, że jest to zwodnicza moc bogactwa. To ci się tylko wydaje, że byłbyś szczęśliwy. Ten bogaty młodzieniec myślał, że będzie szczęśliwy. ale nie był.
He goes away with his riches.
I dlatego odszedł ze swym bogactwem.
He goes away with his wealth.
I z tym wszystkim.
He goes away with his fine clothes.
W swoim pięknym ubraniu.
But the scripture says he went away sad.
Ale odszedł, jak mówi Pismo, w smutku.
Because he lost out on heaven.
Dlatego, bo utracił niebo.
He lost out on God.
Utracił Boga.
Now listen to me carefully.
Słuchajcie uważnie.
Jesus says,
Jezus mówi,
it is harder for a rich man to enter into the kingdom of heaven.
Trudniej jest bogaczowi wejść do Królestwa Niebios niż przejść wielbłądowi przez ucho igielne.
Don't get trapped by the things of this world.
Nie popadajcie w pułapkę bogactw świata.
Don't be a superficial person. Develop depth.
Nie bądźcie powierzchownymi chrześcijanami. Rozwijajcie głębię duchową.
Understand the word of God.
Zrozumiejcie Boże Słowo.
And now the last thing.
I ostatnia rzecz.
There are those of you here,
są i tacy tu wśród was,
who have heard the message,
którzy słyszeli poselstwo,
this week have accepted Jesus,
którzy w tym tygodniu przyjęli Jezusa.
And you will be the people who will be planted in good ground.
I wy będziecie tymi, którzy stali zasadzeni na dobrym gruncie.
You will not fall into the traps that I have been describing.
Nie popadniecie w pułapki, o których mówiłem.
You will not fall away.
Nie oddalicie się.
You will develop depth.
Będziecie rozwijać głębię.
You will develop depth if you do what I tell you.
Jeżeli będziecie czynić to, o czym teraz mówię, chcę wam się podzielić z tym, co działało w moim życiu. Ja już byłem chrześcijaninem. Chodziłem do kościoła. Wierzyłem w Biblię. Ufałem Jezusowi odnośnie zbawienia. Ale nie odczuwałem go w sobie. Nie odczuwałem radości. Nie czułem miłości. Nie było podniecenia. I mimo, że mówiłem, że wszystko jest w porządku, potrafiłem stanąć przed tłumem i powiedzieć: kocham Jezusa. Odczuwam radość Jezusa. Jestem podniecony z powodu Jezusa. Ale nie mówiłem prawdy. Ciekaw jestem, ilu z was jesteście do tego podobni. Ilu z was udajecie chrześcijaństwo? Udajecie, że odczuwacie Jezusa, a praktycznie macie pustkę w sobie. Udajecie, że przeżywacie Jezusa, a tak naprawdę nic nie przeżywacie. Pewnego dnia zadzwoniłem do mojego przyjaciela. Powiedziałem: słuchaj, jestem już zmęczony udawaniem. Chcę przeżywać Jezusa. A mój przyjaciel powiedział: Tony, mam ten sam problem. Teraz, jeżeli ty byłeś szczery ze mną, i ja będę szczery wobec ciebie. Co niedzielę chodzę do kościoła, ale nie przeżywam Jezusa. Nie odczuwam Go. Próbuję być dobrym, ale nie odczuwam Bożej mocy w moim życiu. Spotkaliśmy się. Raz w tygodniu spotykaliśmy się. W każdy wtorek rano o 6 rano. I spotykamy się regularnie. I modlimy się. Rozmawiamy ze sobą. Czytamy Pismo Święte. Pomagamy sobie nawzajem. W końcu zaprosiliśmy kolejnego przyjaciela, by dołączył do nas. Potem jeszcze jednego. I czterech z nas spotykamy się raz w tygodniu. W każdy wtorek o 6 rano spotykamy się razem. To jest koszmar wstawać tak wcześnie rano. Ja nie jestem poranną osobą. Kiedy wstaję o 6 rano, wtedy mówię sobie: czy Bóg przypadkiem jeszcze nie śpi czasem? Chyba za wcześnie. I tak się wlokę z tego łóżka, a okazuje się, że Bóg już dawno czuwa. Bo Bóg nigdy nie śpi. Spotykam się z przyjaciółmi. Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze, ta grupa przyjaciół jest to grupa, do której mogę mówić, a oni mnie słuchają. By mieć grupę ludzi, którzy słuchają, jest tak ogromnie ważne. Mogę im mówić to, co się dzieje w moim życiu. Oni mnie pytają: przecież jesteś żona, ty masz żonę. Dlaczego z żoną nie pogadasz? Dlaczego żonie nie powiesz, co się w twoim życiu dzieje? By być szczerym, są rzeczy, które się dzieją w moim życiu. Nie chcę nawet, żeby żona o tym wiedziała. Ja nie grzeszę, ale mam pokuszenia. Odczuwam pokuszenia. Jestem szczery. Niektóre z tych, które odczuwam, nie chcę, żeby nawet żona wiedziała, że mam takie problemy. Bo gdyby ona o tym wiedziała, miałbym problemy.
But my friends,
ale moi przyjaciele,
my friends, they understand.
Oni rozumieją.
When I confess to my friends,
kiedy to wyznają moim przyjaciołom,
they usually say,
oni mi mówią,
we have the same problems,
mamy te same problemy.
And we talk to each other,
i wtedy rozmawiamy ze
and
sobą.
We share each other,
dzielimy się tym, jak sobie radzimy.
We encourage each other to be faithful.
Zachęcamy się do tego, by się okazać wiernym.
Here's the big word.
I oto wielkie słowo.
We hold each other accountable.
Jesteśmy gotowi na rozliczanie się nawzajem. To znaczy, gdy się spotykamy raz w tygodniu, sprawdzamy siebie nawzajem. Zadajemy sobie pytania. Upewniamy się, czy autentycznie, wiernie chodzimy. Ja wtedy muszę odpowiedzieć moim przyjaciołom. A oni muszą mi odpowiedzieć. Utrzymujemy siebie blisko Boga. A ludzie mi powiedzą, przecież byłeś tutaj we wtorek. Przecież nie spotkałeś swoich przyjaciół w ten wtorek. Często muszę wyjeżdżać. Ale zapytajcie Henryka. On wam coś powie. Zanim tu przyjechałem, moja sekretarka zadzwoniła do fundacji. Do biura. I zadała takie pytanie. Dokładnie o jakiej porze będzie Tony przemawiał. Nie chodzi mi o to, kiedy się program zaczyna, ale między jakimi godzinami będzie przemawiał. Nie chodziło tylko o wtorek, ale o każdy dzień tego tygodnia. Dokładnie o której będzie przemawiał. A po co ci to wiedzieć? Bo ona przekazuje to moim przyjaciołom. I teraz, kiedy ja do was zwiastuję, ja wiem, że w Stanach moi przyjaciele zamykają swoje biura, mówią sekretarkom, że mają nie przyjmować telefonów i są teraz na kolanach i modlą się o mnie. Bo jesteśmy razem. Nawet gdy jesteśmy daleko od siebie. Jesteśmy jedno. Nawet kiedy nie jesteśmy blisko siebie. Mam małą grupę, która nie tylko mnie słucha, ale modli się o mnie. I rozlicza mnie z tego. I upewnia się, bym się nie poślizgnął. No ale co z tobą, Tony, zapyta się? Czy sam nie potrafisz stać na nogach? Potrzeba na ciebie aż trzech, żeby cię trzymało? Ktoś, kto za ciebie musi być wierny Bogu? Czy jesteś za słaby, by sam być chrześcijaninem? Moja odpowiedź brzmi tak. Jeżeli myślisz, że jesteś lepszy ode mnie, to jesteś głupcem. Wszyscy jesteśmy słabi. Wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego w pierwszym dniu, gdy byłem, czytałem wam Galatę 6:1 i 6:2. Noście brzemiona jedni drugich. Pomagajcie sobie nawzajem. Bo jeżeli tylko to robicie, gdy pomagacie sobie nawzajem, wtedy jesteście w stanie spełnić zakon Chrystusa. Ja potrzebuję moich braci. Jeżeli już nic nie robisz, jeżeli już nic z tej konferencji nie wyniesiesz, jeżeli o wszystkim zapomnisz, co powiedziałem, chociaż chcę i to zapamiętać, że musisz stąd wyjechać, skontaktować się z jakimś przyjacielem i spotykać się z nim raz w tygodniu, przynajmniej raz w tygodniu, spotykać się na kilka godzin. Jeżeli musi to być wcześniejsze wstawanie, uczyń to, bo od tego zależy twoje przetrwanie. Twoja duchowa przyszłość od tego zależy. Twoje chodzenie z Bogiem od tego jest uzależnione. Jesteś zbyt słaby, by się sam ostać. I Biblia ma na to szczególne słowo. Nazywa się to koinonia. Gdzie dwóch lub trzech jest w moim imieniu, mówi Pismo. Tam jest Duch Boży. On jest tam w sposób szczególny obecny. Musicie do takiej grupy należeć. Jeżeli nie, podejmij tę decyzję dzisiaj. Powiedz Panu: Panie, chcę z Tobą chodzić. Chcę być bliskim Ciebie. Chcę Ciebie odczuwać w moim życiu. Chcę otrzymywać Twoją pomoc dnia na dzień. A gdy wołam, byś mi pomógł, bym mógł znaleźć trzech przyjaciół, którzy będą ze mną, by mi pomagać. Spotkałem Billy Grahama i zadałem mu proste pytanie. Jesteś najwspanialszym współcześnie żyjącym ewangelistą. Kiedy przemawiasz, tysiące ludzi wychodzi do przodu. Co jest źródłem Twojej mocy? Nie powiedziałem tego Billy Grahamowi, że jego kazania są dobre, bo słyszałem lepsze kazania. Jego kazania są ciekawe, ale słyszałem ciekawsze kazania. Ale jeszcze nigdy nie widziałem człowieka, który z taką mocą zwiastuje. Nigdy nie słyszałem ewangelisty skuteczniejszego od Billy Grahama. I zapytałem, co jest źródłem Twojej mocy, tajemnicą. Powiedział, gdy byłem na uczelni jako młody człowiek, poznałem trzech przyjaciół.
Beverly
Shea,
Grady Nutt,
Grady Wilson,
and a man named
Cliff Barrows.
And the four of us meet once a week.
I czterech z nas spotykaliśmy się raz w tygodniu.
Down through the years, we meet once a week.
I raz w tygodniu się spotykaliśmy przez wiele, wiele lat.
We pray with each other.
Modlimy się dalej razem.
They hold me accountable.
I oni rozliczają mnie z wszystkiego.
They make sure that I don't fall.
Upewniają się, bym nie upadł.
Other evangelists fall.
Inni ewangeliści upadają.
Other evangelists fall into sin.
Inni ewangeliści popadają w grzech.
Because they have no one to whom they are accountable.
Bo przed nikim nie są gotowi do rozliczenia.
They have no one watching over them.
Nie mają nikogo, kto by ich strzegł.
Asking them questions.
Zadawać pytania.
Calling them the faithfulness.
Wzywać do wierności.
Discerning problems.
Rozpoznawać problemy.
Correcting.
Poprawiać.
But I have friends.
Ja mam przyjaciół.
Last year, Grady Wilson died.
Grady Wilson zmarł w zeszłym roku.
And Billy Graham said,
i Billy Graham powiedział,
I am in trouble.
Mam problemy.
I've lost my closest friend.
Utraciłem najbliższego przyjaciela.
My only hope is this.
Jedyną nadzieją moją jest to, że nawet w niebie Grady wciąż się o mnie modli i wciąż stawia się za mną przed Bogiem. Potrzebni ci są przyjaciele, ale ktoś większy od Billy Grahama też miał taką grupę wsparcia. No to jest konieczne, ale czy naprawdę aż tak bardzo? Powiem ci, kto to jest tą większą osobą. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus miał taką grupę przyjaciół, którą się modlił razem, z których też czerpał. Chwileczkę powiesz, przecież Jezus był Bogiem. Przecież Bóg nikogo nie potrzebuje. Tak, masz rację, On był Bogiem. Ale często zapominasz, że był także człowiekiem. I jako człowiek potrzebował wzmocnienia. Skoro był człowiekiem, modlił się. I skoro był człowiekiem, wybrał trzech przyjaciół, by przy nim byli. Wybrał trzech przyjaciół, by byli z nim w modlitwie. Przez całe pismo. Widzicie, że Jezus oddala się od innych z tą trójką przyjaciół. I modlili się razem. Wzmacniali siebie nawzajem. Znajdowali źródło mocy w sobie nawzajem. Czy rozumiesz, dlaczego Jezus był tak zdesperowany w ogrodzie Genezaret? Bo tam pisze tak. Bierze swój trzech przyjaciół, by się z nimi modlić. Już jest tuż przed ukrzyżowaniem. Potrzebuje Bożej mocy więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Chce, by jego przyjaciele byli przy nim, by go wzmocnić. I wiecie, co Pismo naucza. Tych trzech przyjaciół zasypia, gdy on się modli. I Jezus modli się w agonii. I kiedy skończył się modlić, prosi, by się obudzili. I mówi, w smutku, w tragedii wypowiada się. Nie mogliście czuwać ze mną chociażby jedną godzinę? Nie mogliście się jednej godziny modlić ze mną? dajcie spokój już teraz. Chodźmy zatem. I idzie na śmierć. Jezus potrzebował swoich przyjaciół. Pozwólcie, co ja powiem, co się w moim życiu stało. Ja nie mam tylko przyjaciół, którzy utrzymują mnie w wierności. Nie tylko takich, którzy noszą moje potrzeby przed Bogiem. Kiedy ja jestem zbyt słaby, by się modlić, oni się modlą za mnie. Kiedy ja się oddalam, oni mnie przywlekają z powrotem. Oni są odpowiedzialni za moją walkę duchową. Ale jest coś więcej. Od moich przyjaciół otrzymuję moc. Jestem napełniany mocą. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo jest mocą Bożą ku zbawieniu. Kiedy jestem z przyjaciółmi, odczuwam, że przez nich otrzymuję Ducha Bożego. Kiedy mamy taką małą grupę, duchową grupę, grupę, którą Biblia nazywa koinonia, z tej grupy moc Boża wkracza w Twoje istnienie. Są inne sposoby, by otrzymywać moc Bożą. Ale żadna nie jest tak skuteczna i tak ważna jak mała grupa. Musicie być w niedzielę w kościele. Musicie wywyższać Boga w niedzielę. Musicie się uczyć ze zwiastowania z Pisma. Ale potrzebna wam jest mała grupa. Potrzebujecie bardzo tej małej grupy. Ja jej potrzebuję. Billy Graham jej potrzebuje. Jezus jej potrzebował. Nie myśl, że ty jej nie potrzebujesz. Zawrzyj to przymierze dzisiaj. Że gdy wyjadę z tego miejsca, będę szukał trzech przyjaciół i zapytam, czy mają te same duchowe potrzeby, co ja. Jeżeli tak, poproś, byście się spotykali i robili to, o czym ja teraz mówię. Kiedyś byłem z moją grupą. I kiedy skończyło się spotkanie, byłem tak przepełniony mocą. Tego dnia musiałem lecieć do Chicago. Wsiadłem do samolotu. Siedziałem obok człowieka. Był strasznie nerwowy. Wiem, co powiecie. Znowu historia z samolotu. Tak, naprawdę. Siedziałem obok tego człowieka. Był strasznie nerwowy. Widziałem, że jakiś ma problemy. Kiedy siedzisz obok nerwowego faceta w samolocie, sam się zaczynasz denerwować. Pomyślałem, może on wie coś o tym samolocie, czego ja nie wiem. Całą drogę do Chicago on drżał z nerwów. Nie rozmawiałem z nim. Ale zrobiłem coś innego. Skierowałem moc Ducha Świętego. Nie rozumiem tego. Nazwijcie to jak chcecie. Ale apostoł Paweł powiedział: przyszedłem do was nie z jakąś doskonałą mową, ale w mocy Ducha Świętego. Jeżeli chcesz być świadkiem Jezusa, jeżeli chcesz innych zdobywać dla Jezusa, nie będziesz mówił to dlatego, bo masz wypracowane przemówienie. Nie dlatego, bo posługujesz się właściwymi słowami. Ale to dlatego, bo gdy mówisz do osoby, docierasz do tej osoby w mocy Ducha Świętego. W mocy Boga. I podszedłem do tego człowieka w ten sposób. Bez słów. Duch Boży przepływał przeze mnie. I skierowałem to na tego człowieka. Bombardowałem go Duchem Świętym. Skierowałem Ducha Świętego w jego kierunku. Przez półtora godziny w tym samolocie bombardowałem go Duchem Bożym. Kiedy samolot wylądował i już mieliśmy wysiadać, powiedziałem Bogu: Boże, jeżeli chcesz, bym przemówił do tego człowieka, daj mi znak. Ludzie zawsze szukają znaków. Nie wiem, czego oczekiwałem. Że stewardessa się zmieni w królika, czy co? Dlaczego ludzie szukają znaków? Ale no tak powiedziałem. Jeżeli chcesz, Boże, bym się odezwał do niego, niech to będzie jasne. Daj mi znak. I ledwo to powiedziałem, ten człowiek się do mnie zwraca. Mówi: proszę pana, potrzebny mu jest Bóg. Ja myślałem, że coś konkretniejszego powie. Mówię, ja już muszę wysiadać teraz. Czy masz czas porozmawiać? Powiedział tak. Wyszliśmy z samolotu. Usiedliśmy w restauracji na lotnisku. W ciągu najbliższej godziny doprowadziłem go do osobistej więzi z Chrystusem. Na przestrzeni jednej godziny poznał osobiście Chrystusa. I nie przyszedł dlatego, że ja miałem jakieś dobre kazanie, a dlatego, że przyszedłem do Niego w Bożej mocy. Chcę, byś był wypełniony Bożym Duchem. Chcę, byś żył życiem zwycięskim. Byś był gotowy do rozliczenia. Byś okazał się wiernym. Biblia mówi, jeżeli taką osobą się staniesz, przyniesiesz owoc, mówi Pismo. Niektórzy 30-krotny, niektórzy 60-krotny, niektórzy 100-krotny. Ale powiedz, no ale ja nie umiem innych doprowadzać do Jezusa. Jasne, że potrafisz. Każdy potrafi. Pismo mówi coś takiego. Przeciętni ludzie tacy jak ja, to są ci, którzy mają innych do Chrystusa doprowadzać. Bóg nie oczekuje, że kaznodzieja to zrobi. Czy ewangelista. Nie pasterowie to mają robić. Czy prorocy. To w takim razie po co oni są? Czwarty rozdział listu do Efezjan mówi to, że On stworzył, powołał nauczycieli, pastorów, ewangelistów i różnych innych. Ale słuchajcie, by utwierdzać wiernych. Tu o mnie chodzi? Ja jestem świętym? Nie wyglądasz na wiernego. Ale jeżeli jesteś chrześcijaninem, Biblia mówi, że jesteś świętym. Nie musisz być wcale kanonizowany. Jesteś świętym. A więc od teraz nie nazywaj się już, nie zwraca się do mnie Tony, ale święty Antoni. Bo tak naprawdę zwróć się tutaj do swego sąsiada i powiedz mu, ja mam na imię, powiedz mu swoje imię, a potem powiedz, od teraz już nie zwracaj się do mnie w ten sposób. Mówcie do mnie, święty Henryku. Zróbcie to teraz.
Saint Henryk?
Saint
Antoni. You are the saints.
Jesteście świętymi.
And the task of people like me.
I zadanie takich ludzi jak ja.
The task of your pastor.
Waszych pastorów.
The task of teachers in the church.
Zadaniem nauczycieli w zborze.
Is to build you up.
By was budować.
So that you can be ministers.
Aby wyście mogli usługiwać.
So that you can be evangelists.
Byście mogli być ewangelistami.
You say I'm embarrassed.
Ale czuję się zakłopotany, powiesz. Mi się jest trudno odezwać do kogoś. Pozwól, że ci przytoczę historię. Byłem kiedyś duszpasterzem na obozie chłopców. To byli chłopcy od 11 do 14 roku życia. Jeżeli są tutaj jacyś katolicy, jest jedna rzecz, którą chyba macie rację, że nas uczycie. Mówicie o czyśćcu.
There is a purgatory.
Jest czyściec.
It's to go to camp with junior high boys.
To jest obóz z chłopcami w wieku 11 do 14 lat.
For any Roman Catholics that are here.
Jeżeli są tu jacyś katolicy,
I have been to purgatory.
Wiecie, że byłem w czyśćcu.
And I have come back to tell you it's a terrible place.
I przyszedłem wam powiedzieć, jakie to jest straszne miejsce.
Repent.
Pokutujcie.
Don't go there.
Nie idźcie tam.
But I went to junior high camp once.
Ale ja byłem raz na takim obozie.
Everybody should do it just once.
Ale każdy chociaż raz powinien przez to przejść.
The reason why I didn't like it.
Powodem, dla którego to nie lubiłem,
is because junior high boys have a sick sense of humor.
To jest to, że oni mają głupawe poczucie humoru.
What they did at this camp,
i to, co oni robili na tym obozie,
was they were cruel.
To, że byli okrutni.
Very often junior high boys find humor in cruelty.
I ciekawe, że jakiekolwiek upośledzenie kogoś innego jest u nich powodem zadowolenia. I na tym obozie mieli radochę, naśmiewając się z pewnego chłopca. Był tam pewien chłopiec spastyczny. który miał trudności w poruszaniu się. Nie mógł się nawet wysłowić. On już się tak urodził, był to uraz okołoporodowy. I kiedy się poruszał, poruszał się spastycznie. Inne dzieci ustawiały się w rząd za nim i naśladowały go. I nawet gdy one go naśladowały, śmiały się z niego. To było tak okrutne. Słyszałem, jak mówi. Słyszałem, jak pytał innego chłopaka o kierunek. Powiedział, nieskładnie pytał o kierunek, gdzie się ma udać. I ten drugi chłopiec, naśladując, przedrzeźniając go takimi samymi dźwiękami, w ten sam sposób wykrzywiając twarz, powiedzieli, w jakim kierunku ma się udać. I śmiali się z niego. Byli tak okrutni. Ale najokrutniejszym, co uczynili, było to w piątek rano. Oni wybrali tego chłopca, który miał na imię Billy, by był tym, który poprowadzi poranne rozważanie. Codziennie rano jakiś inny chłopak prowadził poranne rozważanie. I wszyscy, co do jednego, wskazali na Billego. Chcemy, żeby on przemawiał. Chcieli mieć zabawę. Ale Billy nie odmówił. Wstał z miejsca. Dowlókł się do przodu pomieszczenia. A oni już wszyscy chichotali. I cieszyli się z tego. Śmiali się z niego. Ale nie byli w stanie go powstrzymać. I kiedy stał przed grupą, trwało to kilka minut, by wypowiedzieć proste słowa.
Jesus loves me.
Jezus mnie kocha.
Jesus loves me.
Jezus mnie kocha.
Jesus loves me.
Jezus mnie kocha.
And I love Jesus.
I ja kocham Jezusa.
When he finished,
kiedy skończył, była martwa cisza.
I looked over my shoulder.
Spojrzałem.
All over the room there were boys with tears running.
Wszyscy chłopcy mieli łzy w oczach.
A revival broke out.
Zaczęło się przebudzenie.
When the invitation was given, people gave their lives to Jesus.
Kiedy wypowiedziano słowo, słowa zaproszenia, wszyscy powierzyli swoje życie Jezusowi.
And as I travel around the world,
i gdy podróżuję teraz po świecie,
I often meet men who were boys in that camp.
Spotykam mężczyzn, którzy byli tam chłopcami na tym obozie.
And they say to me,
i mówią mi,
do you remember me?
Pamiętasz mnie?
And when I say no,
kiedy mówię nie,
they say I was at that camp.
Ja mówię, ja byłem na tym obozie,
the camp where you were the counselor.
Gdzie ty byłeś duszpasterzem.
I became a Christian at that camp.
I tam stałem się chrześcijaninem.
I gave my life to Jesus at that camp.
Powierzyłem życie Jezusowi.
And you know what did it?
I wiesz, kto to uczynił?
I do not have to ask.
Nie musisz pytać.
We had brought in great preachers.
Bo byli wielcy kaznodzieje, wielcy mówcy. Mieliśmy tam wspaniałych sportowców, którzy składali świadectwa. Wyjaśnialiśmy Pismo Święte. Ale wiecie, kto zdobył tych chłopców? Spastyczny chłopak o imieniu Billy. Człowiek, który miał przekrzywione ciało. Który nawet nie mógł się wysłowić. I jestem tu, by wam powiedzieć, jeżeli Bóg może przemawiać przez spastycznie przekrzywionego chłopca, może przemówić przez ciebie. Jeżeli mógł się posłużyć Billim, może się posłużyć i tobą. Możesz przynieść owoc. Stukrotny. Niektórzy 60-krotny. Niektórzy 30-krotny. Chcę, byś swoje życie powierzył Jezusowi. Bo nie chcę, byś tylko ty był zbawiony. Chcę, by Polska została zbawiona. A Polska nie przyjdzie tu, by nas tu słuchać. Ona nie przyjedzie, by słuchać Billy Grahama. Jezus ale nie oczekuje tego od nich. Jezus nie mówi, że oni tu przyjdą. On wam mówi. Wy pójdziecie. Idźcie na cały świat. Zwiastujcie Ewangelię. Wyraźcie moją miłość. Dojdźcie do biednych. I zetrzyjcie łzy tym, którzy cierpią. Pomóżcie tym, którzy pomocy potrzebują. Ale nade wszystko zdobądźcie ludzi dla mnie. Oto już macie. Są zatem cztery rodzaje ludzi tutaj. Ci, którzy słyszeli Ewangelię. Którzy słyszeli o Jezusie. Ale dalej tego nie rozumieją. Wzruszają ramionami. Czekają, aż się to w końcu skończy. Bo w ogóle nie zależy im na tym, co słyszą. Słyszą, ale nie rozumieją. I tracą największy dar wszechczasów. Jeżeli nie odpowiedzą, może być, że przyjdzie szatan, tak mówi Biblia, i zatwardzi ich serca. Bo za każdym razem, gdy stawiasz opór Jezusowi, gdy mówisz nie Bogu, gdy się oddalasz od Jego zwiastowania, twoje serce jest coraz bardziej zatwardziałe. I Pismo mówi, aż w końcu szatan zniszczy zdolność zrozumienia i odpowiedzenia. To nie są moje słowa. Już czytałeś to w Słowie. A niektórzy z was jesteście podobni do tych, którzy uwierzyli, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi. Jesteście entuzjastyczni. Jesteście podniecający. Śpiewacie hymny. Klaszczecie w ręce. Cieszycie się z czasu spędzonego z Jezusem. Ale Jezus mówi, że możecie być podobni do tych, jak ziarno spadające na drogę. Z wielkim entuzjazmem zaczynacie życie wiary, ale nigdy nie rozwijacie głębi. Nie wgłębiacie się w Słowo codziennie. Nie rozwijacie nawyku modlitewnego. Z powodu braku głębi, za chwileczkę, już nic nie odczuwać będziecie. Popadniecie w grzech i będziecie podobni do osoby, która tu przyszła przed spotkaniem. To jest drugi rodzaj osób, które są tu obecne. Jest trzeci rodzaj osób. To jest osoba, która przyjmuje Jezusa, rozumie Jezusa, ale wciąż zabiega bardziej o inne rzeczy, w tym i o pieniądze, i jest zwodzona, myśląc, że to jest to najważniejsze, o co w życiu należy zabiegać. I traci swój entuzjazm dla Boga. I oddala się od Boga. Mam nadzieję, że jesteście w ostatniej grupie. Jesteście tymi, którzy nie tylko rozumieją Słowo, nie tylko przyjmują Jezusa, ale dzisiaj podejmą tę decyzję. Uczynię wszystko, co należy. Zaangażuję w to, co konieczne, by okazać się wiernym, żywym chrześcijaninem. Nie chcę zdryfować. Nie chcę popaść w grzech. Nie chcę być zwiedziony od Boga. Chcę wzrastać w Bogu. Chcę być jak to ziarno, które daje wzrost. Z dnia na dzień chcę go coraz bliżej odczuwać. Chcę coraz bardziej być żywym w nim. Coraz bardziej przepełniony Jego mocą. Coraz bardziej wyrażać Jego miłość. Chcę być chrześcijaninem, rozwijającym się, owocnym. Chcę innych zdobyć dla Chrystusa. Są ludzie w mojej rodzinie, którzy jeszcze Jezusa nie znają. Chcę wam zapytać coś prostego. Co by było, gdybyś przybył do nieba i nie było tam twojej siostry, twojego brata, twojej matki, twojego ojca? Pomyśl o tej agonii. Pomyśl o tym bólu. No ale powiesz, a nie wydaje mi się, bym mógł moich bliskich zdobyć dla Jezusa. Potrzebna ci jest moc Chrystusa. Musisz wzrastać w Chrystusie. Możesz stać się dojrzałym chrześcijaninem. To, co uczyniliśmy, to widzieliśmy ludzi, którzy się rodzili na nowo. Ale to są wciąż niemowlęta. Musisz wzrastać teraz. Chcę, byś stał się mocny. Byś żył życiem zwycięskim. I teraz jest ten czas, by wypowiedzieć słowa zaproszenia. Dzisiaj nie żartowałem z wami za dużo. Bo jest to najważniejsze, co mam wam do powiedzenia. Tak wielu ludzi poznaje Jezusa i potem dryfuje. I Pismo mówi, czasami jest lepiej, żebyście na początku nawet nie słyszeli tego. Tylu ludzi dzisiaj w tym tygodniu przyjęło Jezusa. I troszczę się teraz o was. Martwię się. Bo ciekaw jestem, co będzie z wami, gdy ja do domu wyjadę. Co będzie, jak się tydzień skończy? Proszę was. Błagam was. To, co dzisiaj mówiłem, to już nie było zwiastowanie Ewangelii, to już było nauczanie. Uczyłem was w oparciu o Pismo, o modlitwę. O istotnym znaczeniu małej grupy wzmocnienia. To musicie znać i stosować, jeżeli chcecie wytrwać jako chrześcijanie. Ludzie z zewnątrz mogą się śmiać z nas. Powiedzą, przecież my chodzimy do kościoła. Przychodzimy na spotkania przebudzeniowe. I też są emocjonalni. Ale to jest nic. To nie trwa za długo. To tylko chwila. To nie jest realne. I obawiam się, że czasami mogą mieć rację. Bo jest to realnie możliwym tylko wówczas, byście nie tylko powierzyli swoje życie Jezusowi, ale byście powiedzieli Jezusowi, będę prowadził życie zdyscyplinowane. Będę regularnie czytał Pismo. Będę się modlił. Że nie tylko ja będę mówił do Boga, ale będę w ciszy, by On do mnie mógł mówić. Będę nie tylko czytał Pismo, ale będę coraz głębszy duchowo. I będę nie tylko słuchał Tony'ego, ale będę czynił to, co on robił. To, co Billy Graham zrobił. To, co Jezus zrobił. Znajdę kilku przyjaciół, którzy wierzą w Jezusa tak jak ja i są gotowi ze mną spotykać się raz w tygodniu. Czy to musi być o 6 rano, zapytacie? Oczywiście, że nie. Może wieczorem. Może po południu. Ja to robię rano, bo jestem bardzo zajęty. Moi przyjaciele też prowadzą biznes. To jest jedyny czas, który możemy znaleźć dla siebie. Ale nie zaniedbujemy tych spotkań, bo potrzebna nam jest moc. Potrzebne nam jest rozliczenie wzajemne. Potrzebne jest to, co Jezus nam może uczynić. Stajemy się przez to owocnymi ludźmi, miłującymi ludźmi. Stajemy się ludźmi, którzy mogą z tego powodu i w oparciu o tę moc zdobyć innych. Którzy doprowadzą swoje dzieci do Chrystusa. Doprowadzają swoje żony do Chrystusa. Żona męża doprowadza do Chrystusa. A mogę to uczynić tylko wówczas, gdy mam w sobie moc. A nie będę miał tej mocy, jeżeli nie podejmę tych właściwych kroków. Pochylcie głowy, zamknijcie oczy. Chcę, byście dzisiaj podjęli decyzję. Ale zanim was o to poproszę, mam jeszcze jedną prośbę. Może są tutaj ludzie, którzy mimo, że cały tydzień słuchali Ewangelii, mimo, że słyszeli, że Jezus jest miłością dla nich, że Jezus chce wejść w ich życie, chce ich wyposażyć w moc, by mogli pokonać grzech, chce ich prowadzić w szczęśliwe życie, w spełnione życie, w jaki sposób chce rozwiązać ich problemy i co najważniejsze, w jaki sposób chce im dać życie wieczne. A może jeszcze nigdy tej decyzji nie podjąłeś. Nigdy jeszcze nie powiedziałeś: Jezu, chcę, byś był moim Zbawicielem. Chcę się narodzić na nowo. Chcę przyjąć Cię w moje życie. Chcę być zmienionym przez Ciebie. Chcę, byś zabrał mój grzech. Chcę, byś dał mi radość i miłość. Chcę, byś uczynił mnie kimś, kto uczyni ten świat lepszym miejscem. Chcę, by moje życie do Ciebie należało. I'm going to Dlatego pytam się. Przyszedłem tu dzisiaj. Nie z jakąś mądrą mową. Nie z jakimś zabawnym przemówieniem. Ale z prostym pytaniem. Jezus jest przy tobie. Patrzy na ciebie. I chce, byś Jemu powierzył swoje życie. Byś się Mu poddał. Przyjął Jego obmycie. Narodził się na nowo. On cię uczynił. Przyjmij życie wieczne. Przyjmij życie wieczne. On cię o to prosi. Byś go przyjął. Tylko raz o to proszę. Jeżeli chcesz przyjąć, podnieś rękę. Mówiąc w ten sposób, przez podniesienie ręki, tym aktem wyrażasz. Jest to sposób fizyczny wyrażenia czegoś. Przemówienia bez słów. Przez podniesienie ręki mówisz: Jezu, patrz na moją rękę. Zapraszam Cię, byś był moim Zbawicielem, moim Panem. Byś zapanował, byś mnie zmienił, oczyścił mnie. Potrzebujesz Jezusa. On do ciebie wyciąga ręce i chce, byś ty wyciągnął rękę do Niego i powiedział Mu podniesioną ręką: chcę Cię, Jezu. Pragnę Cię, Jezu. Jeżeli chcesz Mu to powiedzieć, On uczyni resztę. Czy chcesz to uczynić? Teraz podnieś rękę, jeżeli to jest Twoim pragnieniem. Podnieś rękę wysoko. Widzę Wasze ręce. Widzę Wasze. I widzę i Wasze. Trzymajcie je wysoko. Bóg Was będzie błogosławił. To jest piękne. Nie ma nic ważniejszego niż to, co teraz czynicie. Niech Was Bóg błogosławi i młodsi, i starsi. I starsi, którzy podnosicie ręce. Możecie je opuścić. Możecie je opuścić. Czy zapraszasz Jezusa dzisiaj w swoje życie? Mówisz: wierzę w Jezusa. Wierzę w Jego naukę. Nie o to pytam. Czy zaprosiłeś Go, by Cię obmył? Zaprosiłeś Go, by był w Tobie? Może mieć osobistą przyjaźń z Jezusem. On może do Ciebie mówić jako najbliższy przyjaciel. Będzie z Tobą chodził w każdym momencie dnia. Będzie Ci pomagał w każdym problemie. Będzie stwarzał radość w Twoim życiu. Śmiech. Miłość. On chce wejść w Ciebie. Dlatego po raz ostatni pytam. Czy chcesz tak Jezusowi powiedzieć? Nie w słowach, ale przez podniesienie ręki. Po raz ostatni pytam. Kto jeszcze nie podniósł, a chciałby przyjąć Chrystusa, niech podniesie teraz rękę. Uczyń to teraz, nie czekaj. Widzę Twoją rękę. I tam z tyłu. Czy ktoś jeszcze? Tak, i tu Wasze. Nie widzę, jak tam jest z zewnątrz namiotu, ale mam nadzieję, że i wy wiecie, że i zaproszenie was dotyczyło. A teraz drugie zaproszenie. Wierzysz, jesteś osobą wierzącą. Przyjąłeś już Jezusa Chrystusa, ale nie prowadziłeś zwycięskiego życia. I stale na nowo szatan odnosi zwycięstwo w Twoim życiu. I dzień po dniu odczuwasz pustkę w sobie. Jesteś chrześcijaninem, ale nie jesteś takim chrześcijaninem, jakim być powinieneś. I powinieneś się stać głębokim chrześcijaninem. Jesteś chrześcijaninem, ale jeszcze nie zdobyłeś nikogo dla Jezusa. I są ludzie nawet w Twoim domostwie, którzy potrzebują Jezusa. Gdybyś miał wyleczyć raka, gdybyś znał lekarstwo na AIDS, a twój brat lub twoja siostra by zachorowali na jedną z tych chorób, I ty miałbyś lekarstwo na tę chorobę. Nie podzieliłbyś się tym lekarstwem z tą osobą chorą? Czy nie byłbyś pomocą? A masz coś wiele większego niż lekarstwo na raka czy na AIDS. Masz najważniejszą rzecz na świecie. I musisz się tym z innymi dzielić. A wciąż jakoś nie mogłeś się przełamać. Chciałeś to czynić. Chciałeś, ale wciąż bałeś się. Bałeś się, że będą się śmiać z ciebie. Bo ci najbliżsi, oni znają nasze potknięcia z dnia na dzień. I bałeś się, że się będą z ciebie śmiać. Jezus ci może pomóc. On ci może pomóc w prowadzeniu godniejszego życia. Jest w stanie cię wyposażyć w moc, byś był lepszym świadkiem. Uczynić cię głębokim chrześcijaninem. Byś przynosił owoc. Byś mógł pokonać grzech. Byś mógł mieć wszelkie błogosławieństwo Boga. I On ma i uzdrowienie dla ciebie. Niektórzy potrzebujecie tego uleczenia. Niektórzy jesteście chorymi i potrzebujecie uleczenia. Niektórzy jesteście w depresji. Jesteście w dołku emocjonalnym. Odczuwacie pustkę w środku. I potrzebny wam jest Jezus, by mógł wam pomóc. Ale mówisz, ja wierzę w Jezusa.
I
mówię ci, może wierzysz w Niego, ale wciąż nie masz głębi duchowej. A możesz otrzymać tę głębię duchową. I nie stanie się to chwilowo w momencie. Ale w tym momencie podejmiesz decyzję. I możesz rozpocząć podróż. Możesz zacząć czynić to wszystko, stosując to, o czym mówiłem. Będziesz prosił Boga, by ci przypominał, będziesz wcześniej wstawał, by się z Nim spotykać. Będziesz się wgłębiał w Słowo. Będziesz rozwijał system małej grupy. I możesz tę decyzję, by to czynić, podjąć teraz. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, czy robisz te rzeczy? Bądź uczciwy. Jeżeli nie, ty musisz podjąć decyzję. Dlatego proszę cię teraz, byś podniósł rękę i powiedział: Jezu, jestem chrześcijaninem, ale nie jestem głębokim chrześcijaninem. Dlatego powierzam się Tobie, bo pragnę głębi duchowej. Chcę przynosić owoc. Chcę dotykać życia innych ludzi. Chcę być tym, który miłuje miłością Chrystusa. Chcę być jednym z tych, którzy zmienią świat. Dlatego proszę teraz, byś podniósł rękę i obiecał. Obiecał Jezusowi to. Pragnę regularnie spotykać się z Tobą. Studiować Pismo i modlić się do Ciebie. Powierzam się Tobie, by założyć małą grupę i przed Tobą, Panie, i przed tymi świadkami wokół mnie czynię to przymierze z Tobą. Teraz właśnie, by Ci pokazać, jak podnoszę rękę. I uczynię to teraz. Czy chcesz to uczynić teraz? Podnieś swoją rękę teraz. Szukam Twojej ręki. Wysoko podnieś rękę, jeżeli to jest Twoje pragnienie. Jeżeli nie podnosisz ręki, czy wydaje Ci się, że Ty tego nie potrzebujesz? Jesteś lepszy od Tony Campolo? Lepszy od Billy Grahama? Myślisz, że jesteś lepszy od Jezusa? Też musisz podjąć taką decyzję. Podnieś rękę, jeśli to jest Twoim pragnieniem. Jeszcze raz tylko zapraszam. I za chwileczkę skończymy. I skończy się spotkanie. Liczcie dni. Decydujcie o momencie. Powierzacie się zdyscyplinowanemu chrześcijańskiemu życiu. Wszyscy, którzy podnieśliście wysoko ręce, trzymajcie je wysoko, niech jeszcze inni do nich dołączą. Wysoko, dla Królestwa Bożego. Możecie je opuścić. Dziękuję Ci, Panie. Za tych, którzy przyjęli Jezusa dzisiaj, którzy po raz pierwszy swoje życie Bogu powierzyli. Także proszę Cię, dzięki Ci za tych wszystkich, którzy Tobie powiedzieli: Panie Jezu, byłem płytki. Panie, byłem słaby.
not been doing those things that I should be doing.
Nie stosuję tego wszystkiego, co powinienem stosować.
To become a strong Christian.
By być silniejszym chrześcijaninem.
To become a Christian who can defeat Satan.
By być chrześcijaninem, który jest w stanie pokonać szatana.
To become the kind of Christian who can win others.
Taki, który zdobywa innych dla ciebie.
I thank you for those who have said that this day.
Dziękuję ci za tych, którzy to dzisiaj wyrazili.
And have promised you,
Panie, obiecujemy ci,
that they are going to take the steps,
że kroki przed nami,
they are going to do the things,
które wykonamy,
that need to be done,
będą tymi, co mamy zrobić,
Christians.
By być twoimi godnymi chrześcijanami.
I pray for them, Lord.
Modlę się o nich, Panie.
Because for such people,
bo właśnie takich ludzi
lies the hope of this nation.
I w takich ludziach jest nadzieja dla tego narodu. To nie wielcy ewangeliści, czy wielcy chrześcijańscy piosenkarze, czy wspaniali, słynni ludzie, którzy dzielą się świadectwem. Ale ci święci tu obecni, ci przeciętni święci, którzy mogą czynić niesamowite rzeczy, cudowne rzeczy, bo Ty jesteś w nich. Modlę się o nich i dziękuję Ci za nich. W imieniu Jezusa.
Amen.
Amen.